A przy naszym telefonie jest już pan profesor Ryszard Rutkowski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No i na początek pytanie, informacja. Wiemy, że pan profesor został wezwany przez Naczelną Izbę Lekarską przed jejże majestat. Pismo skierowane do pana profesora dotyczy wezwania w charakterze lekarza, którego dotyczy postępowanie w postępowaniu wyjaśniającym w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. O co dokładnie chodzi, panie profesorze?
Dziękuję bardzo za możliwość wytłumaczenia słuchaczom, w tym lekarzom, którzy powinni wiedzieć, co się dzieje w tej chwili w środowisku izb lekarskich. I problem polega na tym, że do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęły dwa zawiadomienia. Jedno od pana doktora Macieja Dziurkowskiego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku, który w odniesieniu do treści listu otwartego i apelu stwierdził, co następuje. On uważa, że treści tam zawarte mogą być niezgodne ze stanowiskiem ekspertów i naukowców zajmujących się, i tu uwaga, epidemiologią. Czyli dokonuje zawężenia nauki polskiej do wiedzy wyłącznie epidemiologicznej. Jeszcze bardziej kuriozalne oskarżenie wpłynęło ze strony lekarza Michała Głogowskiego. Pytaliśmy, kim jest ten doktor, na to i nie uzyskaliśmy odpowiedzi, jak dotąd, który stwierdził, że treści zawarte w liście podważają zaufanie społeczne do szczepień, nie tylko na to, ale na wszystkie inne choroby. Ja tutaj się uśmiecham, ponieważ to mi przypomina w tym momencie czasy mojej młodości, kiedy tego typu język, tego typu sformułowania były podstawą dyskusji społecznej. Myślę oczywiście o naszym ukochanym PRL-u, który, jak widać,
czy pan, panie profesorze, w wielu głowach. Tak. Czy pan, panie profesorze, wie, w jakiej sprawie ma pan się stawić? Co dokładnie panu jest zarzucane?
Z tekstów, które dostałem, nie mogę powiedzieć, o co chodzi, ponieważ pan lekarz medycyny Grzegorz Worona zadał pytanie, które znowu nie wiem, jak mam traktować, bo pytania brzmią, czy podpisał pan lub udzielił zgody na wpisanie pana. Odnośnie stwierdzenia, czy podpisałem, czy nie, to problem, który jest podstawą w tej chwili prowadzonego dochodzenia, przy czym według przepisów obowiązujących w kodeksie karnym, dlatego traktujemy to poważnie, myślę, że jest o tyle absurdalny, że każdy, kto ma dobry wzrok, może zapoznać się z umieszczonymi chociażby na stronie portalu Ordo Medicus apelami i tam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Natomiast pytanie drugie, czy udzieliłem zgody na wpisanie pana, pani, jest pytaniem, na które nie muszę odpowiadać, ponieważ to jest moja suwerenna decyzja, co ja zrobiłem, i w tym momencie mogę powiedzieć publicznie, że ani nie zaprzeczam, ani nie potwierdzam tego czynu, ponieważ on w ogóle nie, jak dotąd, nie podlegał żadnej ocenie. Tym bardziej, że mam na swoim koncie 4 listy otwarte do premiera, do prezydenta, do ministra zdrowia, do ministra Piątkowskiego ówczesnego, do ministra Szumowskiego, do obecnego ministra Niedzielskiego, na które to listy nawet uzyskałem odpowiedzi urzędowe, natomiast tu nie było próby wyjaśniania, czy ja w tym momencie mam prawo, czy nie mam prawo zadawać pytania, które mnie jako naukowca nurtują.
Rozumiem, że nie tylko pan z tych osób, które różne apele kierują, dostały takie zawiadomienia, dostały taki obowiązek stawienia się przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, naczelnym
rzecznikiem. Z tego, co wiem, dostały to osoby, które są sygnatariuszami tych apeli. Nie wiem, czy wszystkie, bo tutaj takiej bezpośredniej wiedzy nie posiadam. Natomiast przynajmniej w Białymstoku wszyscy, których nazwiska są pod tymi apelami, dostały.
No, czyli ile to jest osób, panie profesorze?
Ponad 60.
A w Białymstoku każda z nich dostała takie pismo. I każda z nich dostała takie pismo.
Znaczy w tym momencie mówimy jakby o dwóch etapach. W pierwszym etapie wszyscy dostaliśmy pismo, które o tyle było interesujące z punktu prawnego, że było to pismo bez wskazania osoby, której dotyczy. W piśmie nie jest podane, do kogo jest skierowane, jest ogólnie mowa o nas jako o grupie. Natomiast że wskazanie było wyłącznie na kopercie. Proszę?
Mowa jest o czym w tym pierwszym piśmie, bezosobowo, tak?
Właśnie to pierwsze pismo to jest to, co cytowałem, że pan rzecznik Wrona informuje, że wszczyna postępowanie o sygnatariusze tam NRO o 3020, wnosi o przesłanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej korespondencji następujących informacji. Tutaj, czy podpisał pan lub udzielił zgody na wpisanie pana na listę sygnatariuszy popierających. Rozumiem. I tutaj kolejne już wyszczegółowione są apele i listy, które są przedmiotem tej dyskusji. Natomiast co tutaj się pojawiło już w tym pierwszym piśmie? W tym pierwszym piśmie pojawia się groźba czynności procesowych w przypadku odmowy odpowiedzi, ponieważ jest to tak sformułowane. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi na powyższe pytania rzecznik przyjmuje, że osoby wskazane na stronach internetowych są sygnatariuszami listów i apeli i będzie w związku z tym podejmował w stosunku do tych osób dalsze czynności procesowe. No i jak życie potwierdziło, ku memu zaskoczeniu, bo ja udzieliłem odpowiedzi, mimo że nie byłem zobowiązany, bo tak jak mówię, pismo nie było skierowane do mnie imiennie, tylko adres na kopercie wskazywał, że przesłano po prostu na mój adres i udzieliłem takiej odpowiedzi. Natomiast w kwietniu, przed Wielkanocą, otrzymałem ponowne wezwanie do stawienia się w dniu 23 kwietnia do Warszawy na przesłuchanie.
Panie profesorze, pan stawi się, rozumiem, w najbliższym czasie przed Naczelną Izbą, Radą Lekarską i będzie pan odpowiadał na pytania, ale czy może pan tam pojechać ze swoim pełnomocnikiem? Bo wiem, że w przypadku niektórych lekarzy takie wątpliwości się pojawiły.
Znaczy, panie redaktor, publicznie oświadczam, że nie zamierzam stawić się w Warszawie, ponieważ uważam, że są to działania niezgodne z prawem. W tym momencie podejmowane są czynności prawne ze strony mego pełnomocnika oraz innych kancelarii prawnych, do których się zwróciliśmy. I rozmowa będzie z Naczelną Izbą Lekarską poprzez prawników. Natomiast potwierdzam, że generalnie Naczelna Izba Lekarska próbuje modyfikować przepisy prawa, zabraniając na pewnych etapach postępowania wyjaśniającego wsparcia ze strony adwokatów. Tego typu chociażby utrudnienia, z nimi spotkał się pan dr Basiukiewicz.
I co jemu powiedziano?
Że nie przysługuje mu prawo na tym etapie do tego, żeby reprezentował go pełnomocnik. Generalnie mogę powiedzieć tyle, że to, co mnie dziwi, to jest próba interpretacji przepisów prawa przez pana lekarza Wronę, który w tym momencie z jednej strony posługuje się tym, co jest mu wygodne z kodeksu karnego i przepisów o rzecznikach izb lekarskich, z drugiej strony ignoruje to, co prawo polskie przewiduje, chociażby dwuinstancyjność postępowania, ponieważ no tak jak państwu podałem, jaki jest powód wszczęcia tego postępowania, więc jak państwo widzicie, tutaj nie ma najmniejszego problemu, żeby te pytania mogli zadać wszystkim osobom, których dotyczy to postępowanie, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej w okręgowych izbach lekarskich, czyli w miejscu zamieszkania tych ludzi. Ponieważ dzisiaj, i to jest nękanie, to jest ewidentne nękanie, odrywa się lekarzy, którzy pracują na południu Polski, na północy, ponieważ to jest rozproszona grupa po całej Polsce, którzy muszą przyjechać wbrew tutaj żądaniom czy prośbom pana premiera, ministra Niedzielskiego, żeby nie być mobilnym, żeby nie roznosić wirusów, którzy mogą po drodze ulec zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zachorować, czyli w tym momencie nie będą mogli wykonywać swojej pracy zawodowej i oni muszą przyjechać tylko po to, żeby, przy czym jak patrzę, jaka jest kumulacja, to być może w ciągu jednej minuty odpowiedzieć na pytanie, na które można odpowiedzieć raz drogą mailową, po drugie można odpowiedzieć w okręgowej izbie lekarskiej. Myślę, że nie byłoby problemu, bo ja z przyjemnością bym sobie przeszedł do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku i tam podjął dyskusję na temat tego, czy muszę odpowiedzieć na te pytania, w jakim zakresie, kto stanowi dzisiaj o tym, jaki jest poziom nauki polskiej, dlaczego Izba Lekarska uważa, że wyłącznie obowiązuje wiedza epidemiologiczna, dlaczego, co wynika z tekstów i tych zarzutów, nie ma sprecyzowanych w ogóle pytań, bo to jest ogólnie, natomiast ja chciałbym wiedzieć, no, co się nie podoba tym dwóm sygnalistom, że użyję języka prawnego, którzy mówią o tym, że my tutaj działamy jako wrogowie narodu i mówimy wbrew prawdzie, ponieważ to są, te apele są ściśle naukowe, tam nie ma odniesień, które są tutaj fałszywie nam zarzucane, że nie należy szczepić. Natomiast czy my mamy rację? Panie redaktor, ja w ubiegłym roku mówiłem otwarcie o maskach jako symbolu zniewolenia, o ich braku skuteczności. No, pan profesor Horban w tym roku to potwierdził. Natomiast dzisiaj otrzymałem informację od pani Justyny Sochy ze StopNot, która przysłała mi odpowiedź pana Bartosza Stałowskiego, podpisaną z upoważnienia ministra zdrowia z Departamentu Analiz i Strategii, z dnia 9 kwietnia 2021 roku. I w tej odpowiedzi możemy przeczytać, że test dodatni na obecność wirusa SARS-CoV-2 stwierdzono u 37 833 Polaków zaszczepionych już różnego rodzaju szczepionkami przeciwko COVID. Natomiast to, co jest przerażające, 1670 osób zaszczepionych zmarło. Z tego 1399 po przyjęciu pierwszej dawki, 271 po przyjęciu dawki drugiej. Tutaj oczywiście ja nie sugeruję, że to był wynik reakcji poszczepiennych. Natomiast jeżeli doszło do zgonu w ciągu 14 dni po zaszczepieniu, to jest obowiązek prawny zastanowienia się, czy jednak nie jest to powiązane ze szczepieniem, ponieważ okres obserwacji obejmuje ten termin. I co my
Panie
tutaj się dowiadujemy?
Skąd takie dane mamy?
Bartosz Stałowski, Departament Analiz i Strategii. Jeżeli chodzi o szczegółowy tekst, proszę o zwrócenie się do pani Justyny Sochy, która to państwu
taką odpowiedź dostała, rozumiem, tak?
Mhm. Tak, plus ja prześlę oczywiście pani redaktor ten tekst, bo w tej chwili nie mogę tego zrobić jako dowód, że w tym momencie posługuję się dokumentem. Więc w ciągu 14 dni od szczepień zmarły 944 osoby, w tym 822 po pierwszej dawce, 172 po drugiej dawce. Panie redaktor, świetle tego, co ja podaję, wszystkie nasze zapytania, wszystkie nasze sugestie, wszystkie nasze obawy są nie tylko uzasadnione, ale one powinny być natychmiast przedmiotem bardzo poważnej dyskusji naukowej i jednocześnie bardzo uważnej oceny prokuratorskiej.
Tutaj stawiamy kropkę. Pan profesor Ryszard Rutkowski prosto z Białegostoku, Uniwersytet Medyczny, właśnie tamże Wydział Nauk o Zdrowiu. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, panie redaktor. Mam nadzieję, że to, co państwo usłyszeliście, skłoni naszego ministra sprawiedliwości do tego, żeby przyjrzeć się temu, co się w tej chwili w Polsce dzieje, a Polacy zaczną się zastanawiać nad tym, kto ich dezinformuje, a kto w zasadzie walczy o to, żeby z tą chorobą rzeczywiście racjonalnie postępować i żeby ją skutecznie leczyć.
Bardzo dziękuję. Punktualnie 8 jest na naszych zegarach i Adrian Kowarzyk z najświeższymi wiadomościami.